W studiu Paweł Leończyk, były koszykarz ekstra klasy, człowiek już teraz można głośno to mówić, który zorganizował pierwszy po 25 latach mecz gwiazd w Słupsku, imprezę charytatywną, ale to oczywiście nie jedyna rzecz. Ja bym powiedziała, że choć tak ogromna, to trochę oboczna obok tych rzeczy, którymi się w mieście zajmujesz. Wiele jeszcze przed tobą i wiele kierunków pewnie działań. Dziś nie o tym. Dziś chciałam zapytać, czy te kluczowe zadania, które robisz, czyli tak zwani dziadersi. Ja wiem, drodzy Państwo, jak to brzmi, ale to jest grupa, nie wiem, 40 plus, nie boję się tego słowa użyć, mniej więcej. Może 35 plus, niech będzie. Która zmaga się na boisku, na treningach. I znowu, to jest też rzecz, zanim oddam Ci głos, muszę wyjaśnić, którą ja śledzę niejako żywo i myślę sobie, że to, co się wydarzyło, bo to był pierwszy sezon, kiedy Ty z nim pracowałeś.
Tak, zgadza się.
Właściwie niezmiennie ta grupa prawie w niezmienionym składzie została od początku do końca.
No tak, w 80%, nawet więcej pewnie, tylko niektórzy po prostu ze względu na jakieś tam mini kontuzje albo jakieś różne sytuacje musieli ograniczyć swoje uczestnictwo, ale no powiedzmy w 80% ta grupa była niezmieniona.
Wracają od września?
No z tego co wiem, tak. Jesteśmy cały czas, mamy tam swoją grupę na WhatsAppie, jesteśmy w kontakcie. Kamil, bo to trzeba powiedzieć, to jest we współpracy z Kamilem Hanasem, już porozsyłał tam nowe wiadomości odnośnie tego, jak zgłoszeń. I no trzeba potwierdzić, że od września, myślę, że od drugiego tygodnia września zaczniemy treningi, wznowimy wszystko, także zapraszam, jeszcze jest kilka na pewno miejsc, bo tak jak wspomniałem, 80% tych osób, które były, to się zgłosiły. Ja na kolejny rok i jeszcze kilka miejsc jest do wykorzystania, także jak ktoś będzie świeża, nowa krew, to też będzie dobrze.
Że przyjmiecie.
Oczywiście.
No bo chciałam powiedzieć, że ja mam nadzieję, że to nie będzie jak w tych młodzieżowych zespołach, że jak przychodzi ktoś nowy, to się go obchodzi jak jeża kłującego przez pół roku albo i dłużej, no bo przecież obcy to nie warto.
Nie, przyjmiemy z otwartymi ramionami, więc czekamy na ten dopływ świeżej, nowej krwi.
To, co się fajnego też wydarzyło po tym powiedzmy roku wspólnego grania, wspólnych treningów, to ja też zaobserwowałam to, że ta integracja przesunęła się już dalej, tak? Czyli, że to są spotkania, to są wspólne umawiania się na boiskach na Rybackiej, na boiskach na Zygmunta, na boisku na Zygmunta Augusta i wspólne granie, że właściwie to ta grupa WhatsAppowo, gdzieś tam messengerowo panowie się spisują z tego, co mówili. Tutaj Oskar Jankowski też mówił, że on absolutnie, jak tylko jest wolna chwila, to na te boiska biegnie i ucieka i koszykówka to jest to, co oni chcą robić i nie wyobrażają sobie inaczej.
No tak, potwierdzam, bo śledzę tą grupę codziennie i myślę, że przynajmniej z dwa razy w tygodniu panowie się spotykają, grają, trenują, więc umawiają się na wspólne granie i to jest fajne, że właśnie poprzez te treningi wytworzyły się nowe znajomości, nowe relacje. I ta grupa jest tak dosyć fajnie zintegrowana, muszę powiedzieć, bo cały czas utrzymują ze sobą kontakt, właśnie umawiają się na wspólne granie i nie tylko. Oskar chociażby, jak i Przemek wzięli udział w meczu.
Gwiazd, tak.
Mieli okazję tutaj spełnić swoje marzenia gdzieś tam z młodzieżowych lat, z dzieciństwa, żeby poczuć się jak profesjonalni zawodnicy i to jest super, że oni cały czas ogólnie, nie tylko oni, ale mówię o całej grupie, są zaangażowani w to, żeby informować się. Tam na tej grupie różne rozmowy się nie tylko o koszykówce toczą, więc to jest super, bo poznaje się nowe osoby, ale również z różnych środowisk. Każdy ma jakieś inne prace, może gdzieś w pewnych rzeczach pomóc, więc to jest super.
Ja muszę Państwu zdradzić, jak ja ich rozpoznaję, bo oni też byli na meczu gwiazd i wszyscy chodzą w koszulkach BCH Leon. I po prostu jakby się umówili na mecz, ci, którzy mogli i byli, to koszulki BCH Leon. I ja z daleka widziałam, kto od ciebie.
No i to jest super, tak, bo Kamil tutaj też nas zaopatrzył, właśnie fajne stroje, mamy stroje treningowe, mamy swoje jakieś też koszulki, takie t-shirty, więc jesteśmy
rozpoznawalni,
tak, i to jest fajne, bo no, raz, że w strojach łatwiej zorganizować trening, a dwa, że no, widzimy się i fajnie, bo to oni się z tym też utożsamiają. I ja również, więc muszę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo zaskoczony tym, jak ta grupa ze sobą się zintegrowała, jak panowie podchodzą ogólnie do treningów, bo oni po prostu oczekują tego, że to będzie naprawdę taki porządny trening, porządny wysiłek i że tutaj będziemy, nie przychodzą sobie jak na boisko, powiedzmy, pograć i pobawić się.
SKS-y, rozumiem.
Broń Boże, robimy tutaj naprawdę porządny trening, porządny wysiłek. Przez ten rok naprawdę bez żadnej tutaj, żeby nie wystawiać laurki, ale zrobiliśmy duży postęp jako grupa i dużo rzeczy fajnych wprowadziliśmy, dużo koszykarskich elementów, ogólnie ćwiczeń różnych poznali i przyswoili, więc myślę, że w tym drugim roku pójdziemy krok dalej, będziemy mogli dużo więcej zrealizować. No wiadomo, na początku sobie przypomnimy te elementy, które ćwiczyliśmy dla odświeżenia, a myślę, że pójdziemy sporo dalej i...
No też jak mówisz, jak dojdą nowe osoby, to będzie trzeba wziąć pod uwagę, że mogą nie być na tym samym poziomie.
Ale będzie im łatwiej, bo będą widzieli, że... Tak. 10 osób, powiedzmy, robi coś, będą mogli ich podpatrywać i te osoby, które będą nowe, będą szybciej na pewno się uczyły. A na początku tutaj było tak, że po prostu dla wszystkich pewne rzeczy były nowe i trzeba było dużo rzeczy powtarzać, tłumaczyć i jakby wracać do tego, żeby wszystko złapać. Teraz będzie łatwiej, bo te już elementy, które przyswoiliśmy, większość grupy będzie znała, więc tym nowym osobom na pewno będzie dużo łatwiej.
No tak, to absolutnie. O młodych też moglibyśmy dużo mówić, natomiast nie będziemy mieli czasu, żeby porozmawiać o przepisie, a jako żywo chciałabym, żebyś wytłumaczył słuchaczom, ponieważ rozpętała się burza w mediach społecznościowych po tym, co pojawiło się na stronie PZKOSZA, czyli że ja to czytam i rozumiem tak, że dzieci do 8 klasy szkoły podstawowej nie mogą zmieniać klubów. Jeśli już zaczną zajęcia w klubie i zaczną treningi koszykówki w danym klubie, to już tak bezkarnie nie mogą się przenosić do innego klubu.
Precyzując, do końca podstawówki, czyli do końca 8 klasy, pod pewnymi specjalnymi warunkami dzieci nie mogą zmienić klubu. To są chyba warunki, to jeśli klub przestanie istnieć, no to jest jakby możliwość do tego.
Jeśli się wyprowadzą.
Tak, jeśli się wyprowadzą, też chyba
nie do końca.
No i oczywiście gdzieś tam istnieje możliwość wypożyczenia
zawodnika
dziecka w tym wypadku, czy do innego klubu, jeśli oczywiście ten klub macierzysty się na to wyrazi zgodę i te kluby gdzieś tam się dogadają, co oczywiście też nie jest żadnym rozwiązaniem, no bo wypożyczenie jest gdzieś tam tylko na jeden sezon, albo nawet krótsze. Więc tutaj powiem tak, są plusy tego przepisu i minusy.
Ja bym powiedziała, że więcej minusów.
Właśnie chcę powiedzieć, myślę, że plusy odczują to tylko kluby, a minusy odczują to rodzice i dzieci. I teraz patrząc na to, kto jest ważniejszy tutaj? Czy ważniejsze jest dobro dziecka, żeby i rodziców w podejmowaniu decyzji? Tak naprawdę ten przepis zabiera rodzicom decydowanie o tym, co jest dobre dla ich dzieci. I w tym wypadku rodzice, do tej pory było tak, że jeśli rodzice chcieli dziecko przenieść do innego klubu, to powiedzmy, jeśli klub tak z mojej perspektywy to wygląda, że klub po prostu mógł się domagać jakiegoś tam ekwiwalentu, który rodzice musieli wpłacić. To jest oczywiście regulowane też przez PZKOSZ. Te kwoty są gdzieś tam były dostępne i jeśli rodzice zapłacili tą kwotę macierzystemu klubowi, mogli zabrać dziecko i robić z nim, tak naprawdę przenosić do jakiego klubu chcieli. Teraz takiej możliwości nie będzie. Do końca 8 klasy szkoły podstawowej tak naprawdę dziecko jest skazane na to, że będzie musiało w tym jednym klubie występować.
No dobra, ale tu jest cała masa pytań, tak? Co jeśli nie będzie przysłowiowej chemii między dzieckiem a trenerem? Co jeśli dziecko będzie roastowane, że użyję tego określenia, młodzi rozumieją, starsi też mam nadzieję, przez kolegów z zespołu? Co jeśli przyjdzie i powie, że on chce grać gdzie indziej, bo jego kolega gra w innej drużynie, a oni woleliby razem? No, logistycznie rodzicom też będzie to bardziej odpowiadało, na przykład będą mogli zawozić te dzieciaki na treningi raz jedni, raz drudzy. Co jeśli, no tych pytań jest naprawdę cała masa i ja mam wrażenie, że stosując taki przepis, owszem zadbano, tak jak mówisz, o interes klubu, ale właściwie to dziecko jest produktem, tak?
Ja to no tak to dziecko, brzydko mówiąc, staje się trochę niewolnikiem w tym wypadku danego klubu. Tak, tych pytań jest bardzo dużo, bo co jeśli... Mamy dziecko, które jest wyróżniające się w danej drużynie i po prostu przerasta nad tak bardzo swoich rówieśników, że po prostu dla lepszego rozwoju powinno iść gdzieś do lepszej drużyny. Nie, w takim wypadku nie może tego zrobić. Co jeśli dziecko jest po prostu poziomem, może trochę odstaje od tej drużyny, nie gra za dużo, nie rozwija się, może powinno spróbować gdzieś w słabszej grupie, pójść do słabszej grupy, żeby być na poziomie takim, żeby więcej grało, więcej, lepiej się rozwijało poprzez to, że będzie więcej występowało w meczach. Tak samo nie można tego zrobić. Tak jak już wspomniałaś, co jeśli dziecko, no nie wiem, nie czuje się dobrze w danej grupie, w danym zespole, może trener nie odpowiada, może być tak, że
sposób pracy.
Że w wieku 11 lat dziecko fajnie pracowało, miało, dobrze się czuło w grupie, był dobry, fajny trener, który gdzieś tam dobrze się opiekował, a co jeśli klub, powiedzmy, w następnym roczniku zmieni trenera i pójdzie do innego trenera i ten trener już nie będzie odpowiadał rodzicom dziecku. W takim wypadku również rodzice mają związane ręce, nie mogą tego dziecka zabrać. Więc tak jak wspomniałem, no ten przepis jest na pewno dobry dla klubów, dla wszystkich, nie tylko dla tych małych, tak jak tam zostało to wyjaśnione, żeby te małe kluby miały jakieś zabezpieczenie, że te lepsze, większe organizacje nie będą podbierały zawodników. Tylko ja wychodzę z założenia takiego, że jeśli pracuje się w odpowiedni sposób i zapewnia się tym dzieciom odpowiedni rozwój, to ta praca zawsze się obroni.
No tak, tylko ja patrzę na to z jeszcze jednego punktu widzenia. Zobacz, jak dotąd i jak na razie, choć ja mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, Czarni, STK Czarni, oni są monopolistą w mieście. Nie będę dzisiaj mówić o poziomie szkolenia i o finansowaniu przez miasto i rodziców i tak dalej. To jakby nie o to chodzi. Natomiast myślę sobie, że no właśnie, co w sytuacji, kiedy rodzic patrzy na dziecko, które ma w klubie i mówi, nie no, właściwie to ja bym chciał, żebyś, nie wiem, właśnie, rozwijał się, poszedł gdzie indziej. To co, rozważamy wyjazd do Cetniewa, do Trójmiasta, najbliżej, tak?
No jeśli dziecko nie przekroczy 15 lat, nie skończy szkoły podstawowej, to tak naprawdę rodzice mają trochę związane ręce.
No właśnie.
I w tym wypadku jest tak, że...
Albo powstanie nowy klub, tak? I rodzice no, stwierdzą, że a może tam, a może warto, a może lepiej, a może inne perspektywy, a może lepsze szkolenie, tak?
No to jedyne, na co mogą chyba, tak mi się wydaje z tego, rozumiejąc ten przepis, rodzice jedynie mogą liczyć na dobrą wolę tutaj właściciela, prezesa, czy zarządzających danym klubem, w tym wypadku Czarnych, że może zgodzi się, żeby to dziecko sobie poszło bez żadnego problemu i odda ten list czystości,
tak,
czy kartę zawodnika. No tak, no bo tylko i wyłącznie w ten sposób, bo innego wyjścia jakby tutaj nie widzę. Więc... To, co ogólnie ten przepis zabiera i ogólnie myślę, że na co powinna być skupiona koszykówka młodzieżowa, to jest to, że nie możemy patrzeć na to, żeby kluby tutaj w tym wypadku miały dobrze, tylko żeby jak najlepiej miały dzieci i młodzież,
no
żebyśmy zachęcali rodziców, młodzież i w ogóle do tego, żeby w miarę swobodnie mogły się rozwijać, poruszać się.
Paweł, ale my o tym mówiliśmy już na antenie. Po pierwsze, sport ma łączyć, nie dzielić. Po drugie, każde dziecko, które trafia do drużyny sportowej, czy jest to koszykówka, piłka nożna, siatkówka, nie wiem, sporty walki, każde dziecko, które chce cokolwiek robić poza siedzeniem w domu, jest wygrane.
Zdecydowanie tak. Ja widzę to w ten sposób. Tak jak jest trochę w innych krajach, jak usłyszałem to od innych trenerów z różnych właśnie organizacji młodzieżowych, nie tylko polskich, że powinniśmy się skupić na tym, żeby nie zespół, klub osiągał wyniki, mówię o zespołach młodzieżowych oczywiście, tylko żeby, brzydko mówiąc, produkować, żeby rozwijać dzieci, żeby to one osiągały sukcesy indywidualnie, żeby szły do przodu, żeby się rozwijały. A nie pod to teraz będziemy patrzeć, żeby zadowolić kluby, bo ich najlepsi zawodnicy odchodzą, a wtedy te kluby nie mogą osiągać sukcesu. Nie, zwróćmy uwagę na to, że jeśli ten zawodnik przerasta, tak jak mówię, poziomem dany zespół, dane miasto, no bo gdzieś tam są te mniejsze kluby i może iść się rozwijać dalej do lepszego klubu, no to musimy mu to umożliwić, żeby
no
on mógł się rozwijać.
To też jest wygrana dla klubu.
Właśnie
tak?
Chciałem o tym wspomnieć, że to jest właśnie fajne jako klub, jeśli uda nam się takiego zawodnika puścić dalej, no to możemy się, myślę, pochwalić tym, słuchajcie, on zaczyna u nas, to my do tego momentu to my go wyszkoliliśmy i może jako związek powinniśmy w jakiś sposób może finansowy na przykład nagradzać te kluby małe, które właśnie wyprodukowały, brzydko mówiąc, tych zawodników, którzy poszli gdzieś dalej i dalej się rozwijają, wchodzą gdzieś do ekstraklasy, do kadr młodzieżowych.
Proszę nie mylić z tym, że uciekają też czasem zawodnicy.
Nie, no to jest niestety brutalna prawda. Przecież tak jest w życiu i nie tylko w sporcie, ale w sporcie też. Przecież zawodnicy, którzy grają w ekstraklasie w słabszych klubach, rozwijają się, mają dobre sezony, idą do tych lepszych. Dostają większe pieniądze, większe możliwości. Oczywiście w koszykówce młodzieżowej nie ma tych pieniędzy, ale po prostu te lepsze kluby, większe miasta, te lepsze akademie koszykarskie dają większe możliwości do rozwoju, do rywalizacji, do tego, żeby ten poziom sportowy na każdym treningu był wyższy. No niestety jest tak, że tak jak cały czas się odnoszę do tego, że jeśli dane dziecko jest wyróżniające się, powiedzmy na przykładzie Słupska w danej kategorii wiekowej i odstaje już pozytywny z tego słowa znaczeniu poziomem, no to żeby się rozwijać, no nie może tutaj zostać z tego względu, że no każdego dnia będzie miało na treningu po prostu określony poziom. One musi iść dalej, gdzie ten poziom jest wyższy i każdego dnia ten poziom rywalizacji będzie na jakimś określonym poziomie i będzie w ten sposób się rozwijało. I myślę, że to jest tutaj zdrowa rywalizacja. No tak jest w życiu, tak jest w sporcie, że no tak ci najlepsi jest. Po prostu idą dalej, mają większe możliwości.
A z kolei ci, którzy nie widzą możliwości rozwoju z innych powodów, no też mają prawo szukać swojej drogi, tak?
I to zdecydowanie tak. No tak jak tutaj też wspomniałem wcześniej, no jeśli są osoby, które mniej, przez to, że ich poziom sportowy jeszcze na ten moment nie jest na takim samym poziomie, jak może reszty, albo nie mają okazji tych minut spędzać na boisku, może mogą iść do innego zespołu, który gdzieś tam poziomem jest troszeczkę słabszy i tam będą miały okazję, żeby te minuty złapać i żeby się rozwijać poprzez granie.
Tak,
tutaj ten przepis, te możliwości, te dwie, co wspomnieliśmy i wiele innych również, po prostu zabiera.
To na koniec ja muszę jeszcze dodać jedną rzecz. Mnie przeraża jakby to, że tak naprawdę gdyby nie sytuacja, która miała miejsce, gdyby nie to, że wrzuciłeś tak naprawdę w media społecznościowe informacje o zmianie tego przepisu i link do strony PZ Kosza, to żaden z rodziców nie miałby pojęcia, że coś takiego w ogóle się wydarzyło.
No tak, bo myślę,
i zderzyłby się ze ścianą,
że to jest tylko informacja dostępna gdzieś tam na stronach tutaj PZ Kosza czy okręgowych związków koszykówki. Pewnie mało który rodzic wchodzi na to i tym się interesuje. Kluby
wiem,
o tym oczywiście.
Którykolwiek rodzic to robi, przepraszam.
Kluby oczywiście o tym nie informują, a to jest dosyć istotne w rozwoju dzieci. Ja mam też syna 10-latka i nie wiem, czy on będzie chciał grać w koszykówkę, czy nie, ale po prostu w jakiś sposób to ten przepis zabiera mi jako rodzicowi. To, że mogę decydować o rozwoju własnego dziecka.
No tak,
to jest dziecko, to nie jest zawodnik profesjonalny, czy już 18-latek, który wchodzi do zawodowej koszykówki, podpisuje zawodowy kontrakt, no i okej, wtedy decydujesz już sobie i klub decyduje, kończy ci się kontrakt, możesz sobie decydować. Jak związajesz się kontraktem, jesteś uwiązany. W tym wypadku mówimy o dzieciach. To są dzieci. My jesteśmy ich rodzicami, więc fajnie by było.
Do kogo należy decyzja, prawda?
Chyba my najlepiej znamy własne dzieci i wiemy, co jest dla nich dobre, co odczuwają, jak przychodzą każdego dnia po treningu, jakie mają odczucia, czy są zadowolone, czy nie, czy trener na nie krzyczy, czy trener na nie zwraca uwagę, czy są, jakie mają odczucia. To my powinniśmy to wiedzieć pierwsze.
Nie jest to czarno-białe, tak? To z całą pewnością. Ja się przychylam do tego, co powiedział Paweł, drodzy państwo, że jesteście rodzicami, jesteście opiekunami prawnymi. Macie prawo wiedzieć, macie prawo podejmować decyzje, konsultować to z dzieckiem, słuchać dziecka przede wszystkim. I rzeczywiście, jeśli jemu jest niewygodnie, albo chce zmienić sport, albo przejść do innego klubu, powinien mieć taką możliwość.
Tak, i proszę mi wierzyć, że są rodzice. Może jestem w tej koszykówce młodzieżowej rok czasu, może to nie jest dużo, ale naprawdę już zdążyłem trochę poznać, jak to funkcjonuje. Nie tylko tutaj w Słupsku, ale też w innych miejscach, bo w wielu klubach grałem i zdążyłem podejrzeć, jak to w innych miastach funkcjonuje. I są rodzice, którzy już teraz pytali mnie, są rodzice dzieci, zawodników, którzy pytali mnie, co mają zrobić, żeby ich dziecko się w jakiś lepszy sposób rozwijało, żeby miało lepsze możliwości w ogóle. I są zdeterminowani do tego, żeby zapewnić swoim dzieciom lepszy tutaj poziom rozwoju koszykarskiego, sportowego i są zdecydowani na to, żeby ich dziecko szło gdzieś nawet dalej, poza Słupsk. Ale
akurat
w ten przepis w tym wypadku do końca szkoły podstawowej tak naprawdę uniemożliwia rodzicom w jakikolwiek sposób decydowania o tym, gdzie ich dziecko będzie miało lepsze możliwości rozwoju.
Ja myślę, że tu postawimy kropkę. Czas nam się kończy. Drodzy Państwo, namawiam do kontaktu. Oczywiście dajcie znać, co na ten temat sądzicie na stronie internetowej radiogdańsk.pl. Myślę, za jakiś moment będzie do odsłuchania ta rozmowa z Pawłem Leończykiem. No właśnie. Czy Państwo mają dzieci w tym wieku? Czy wiedzieli o takiej zmianie? Czy klub się z Państwem kontaktował? Czy informacje do Państwa docierają? No, tych pytań jest cała masa. Numer telefonu, numer SMS-owy do Radia Gdańsk 603-06-06-06. Można też na slupsk@radiogdansk.pl. Czekamy. Ja obiecuję, że Paweł będzie dociekał to z całą pewnością, a ja spróbuję skontaktować się z Rzecznikiem Praw Dziecka, żeby zapytać, jak temat wygląda i w którą stronę, kolokwialnie mówiąc, go ugryźć. Kłaniamy się do usłyszenia, przełączamy się już za moment do studia w Gdańsku.
Radio